Cześć! Zdradzę wam pewien sekret. A taki side channel to, jeżeli jeszcze nie zauważyliście, moja głęboko skrywana pasja. No bo ile można słuchać o kolejnej luce w jakimś Telegramie, Discordzie czy innym iOSie? Jest tego tyle, że nie tylko ciężko za tym wszystkim nadążyć, ale czasem wręcz można poczuć znudzenie. Wtedy jednak na ratunek spieszą badacze, którzy myślą tak bardzo poza pudełkiem, że wydaje się ono pochodzić z jakiejś odległej galaktyki. To właśnie tacy na pozór wariaci, obserwując najdrobniejsze skoki napięcia procesorów, próbują w ten sposób odkryć czyjeś klucze szyfrujące, bo jak się okazuje, da się. Albo zbierają dane z żyroskopu i akcelerometru w telefonach, aby dowiedzieć się w ten sposób, w które miejsce ekranu stukamy palcem, a tym samym jaki mamy PIN do konta w banku. A nawet próbują wykorzystać kable łączące dyski twarde z płytami głównymi komputerów w roli anten. No cuda na kiju. Ale skoro już o dyskach mowa, bo to znowu one odegrają dziś główną rolę, tym razem badacze z uniwersytetów w Michigan oraz w chińskim Zhejiang postanowili wykorzystać je w roli mikrofonów, którymi można podsłuchiwać otoczenie. Jak? Właśnie o tym dziś wam opowiem. Zapraszam. Okazuje się, że budowa dysku twardego, no przynajmniej takiego talerzowego, ma wiele wspólnego z budową mikrofonu. No bo wszystkie przecież otaczające nas dźwięki są na takim fizycznym poziomie po prostu falami o różnych częstotliwościach. Fala taka, wędrując w powietrzu, powoduje drobne zmiany ciśnienia, które wychwytują te wszystkie skomplikowane części naszych uszu, ale też mikrofony. Zamieniają one te różnice w ciśnieniu na napięcie elektryczne, a stąd już niedaleka droga do zdobyczy cywilizacji. Radia, telewizji, telefonów, ale też podsłuchów. Co z tym w ogóle wspólnego mają dyski twarde? Zacznijmy od tego, że to bardzo, ale to bardzo precyzyjne urządzenia. Głowica, która odczytuje lub zapisuje dane, poruszać musi się idealnie po środku ścieżki o szerokości zaledwie kilku nanometrów. Wewnętrzne oprogramowanie dysku twardego sprawdza więc wiele parametrów związanych z ewentualnymi odchyleniami, aby na bieżąco je korygować. W szczelnie zamkniętym laboratorium nie ma ono w tej kwestii pewnie wiele do roboty, ale w realnym świecie, pełnym wstrząsów, wibracji, skaczących kotów, zmian temperatury czy głośnych dźwięków, to naprawdę karkołomne zadanie. W tym właśnie miejscu postanowili zaczepić się badacze Andrew Kwong, Wenyan Xu i Kevin Fu. Nie jest to może trywialna sprawa dla potencjalnego atakującego, ale jak najbardziej leży na półce zdecydowanie bliżej kategorii dokument niż science fiction. Badacze założyli, że skoro istnieje mechanizm korekcji błędów położenia głowicy dysku, a błędy takie mogą wynikać również z dźwięków pochodzących z otoczenia, to naturalną koleją rzeczy jest analiza, czy da się z tych korekt wywnioskować, jaki dźwięk je spowodował. Teoria teorią, ale jak to wygląda w praktyce? Wzięli na tapet terabajtowy dysk twardy jednego z popularnych i renomowanych producentów. Podłączyli się do wbudowanego weń mikrokontrolera poprzez port diagnostyczny. Odrobina zabawy lutownicą i okazało się, że to wystarczyło, aby uzyskać podgląd do tego, co robi mechanizm korekcji błędów. To zaś pozwoliło na potwierdzenie pierwotnej tezy, że taki atak może być w ogóle możliwy i zachęciło do dalszego kombinowania. W dodatku sprawdzona częstotliwość próbkowania napawała optymizmem, bo wyglądało na to, że może ona pozwalać na rekonstrukcję dźwięków słyszalnych dla człowieka. Oczywiście nie obyło się bez przeszkód. Badacze musieli poradzić sobie z ograniczeniami w transferze danych poprzez wlutowany interfejs, tym w jakim ułożeniu w przestrzeni zamontowany jest dysk, czy choćby szumem otoczenia. Jednak najtrudniejsze było dopiero przed nimi. Czy z zebranych w ten sposób danych będzie w ogóle dało się odtworzyć czyjąś rozmowę? Badacze zapisali więc strumień danych zgranych z kontrolera wprost do pliku dźwiękowego i ruszyli do jego obróbki. Szybko okazało się, że szum w takim pliku jest potężny. Cóż, chyba nie byli tym jakoś wybitnie zaskoczeni. Jednak ludzka mowa ma pewne właściwości. Na przykład okupuje jedynie pewien zakres częstotliwości. Stosując różne filtry i algorytmy, udało się nagraną ścieżkę całkiem nieźle oczyścić z zakłóceń, choć nie było to proste i wymagało sporej wiedzy z zakresu akustyki oraz tego, jak w ogóle działa mowa. Ruszyli więc do dalszych testów. Dyski zamknęli w serwerowej obudowie, wentylatory ustawili na maksa oraz prowadzili w międzyczasie ciągły zapis danych, aby odwzorować ich wykorzystanie w normalnych warunkach. Wnioski? Tak, udało się wykazać korelację pomiędzy przygotowanymi samplami dźwięków, a danymi zebranymi z dysku przerobionego na mikrofon. Zamontowanie dysku w obudowie serwerowej, wbrew początkowej intuicji, ułatwiało obserwację. Okazuje się, że duża metalowa puszka naprawdę nieźle podbija dźwięki. Podobnie było z wentylatorami. Ich szum ograniczał się do bardzo wąskiego pasma, co pozwalało łatwo go odfiltrować, wpływał więc na końcowy efekt naprawdę nieznacznie. Z zapisem danych historia jest identyczna. Nie miało to większego wpływu na odczyt, poza pojedynczymi sytuacjami, kiedy pewnie głowica zmieniała ścieżki. Badacze sprawdzili też, czy Shazam, tak, ta aplikacja do szukania tytułu muzyki, którą słyszymy w tle i chcemy poznać, co to jest, zadziała w takich warunkach. No i okazało się, że i owszem. Nawet kiedy nagranie wydawało się tragicznej jakości, Shazam nie miał większego problemu z dopasowaniem utworu, który przeszedł cały ten proces. To teoretycznie potwierdza praktyczność takiego ataku. Jest jednak pewien haczyk. Sample dźwięków musiały być emitowane stosunkowo głośno, aby udało się je odczytać. Nawet powyżej poziomu dość energicznej rozmowy, w dodatku kobiecy wyższy głos był statystycznie trudniejszy do odtworzenia, ponieważ nakładał się bardziej z niektórymi zakłóceniami. Ba, w przypadku muzyki potrzebny był jeszcze wyższy poziom głośności, zakrawający powoli o krwawiące uszy, no i atakujący raczej nie będzie niczego lutował w dysku twardym swojej ofiary. To więc wszystko na nic. I jak to zwykle bywa, atak ten da się przeprowadzić tylko w laboratorium? Jak to mawiają najstarsi górale, trochę tak, trochę nie, ale w sumie to nie wiem, panocku. Po pierwsze, lutować nic nie trzeba, bo da się wykorzystać modyfikacje wewnętrznego oprogramowania, aby osiągnąć taki sam, o ile nawet nie lepszy efekt. Lutownica po prostu ułatwiła badaczom testy w laboratorium. Po drugie, w realiach biznesowych ofiara będzie znajdowała się w zasięgu nie jednego, a wielu komputerów, co powinno, przynajmniej w teorii, znacznie ułatwić dalsze analizy. No bo można zebrać dane z kilku źródeł, co powinno znacznie ograniczyć wpływ szumu tła. W końcu częścią wspólną dla każdego odczytu będą jedynie czynniki zewnętrzne. Choć to tylko hipoteza, bo badacze nie sprawdzili tego w swoich testach. Jakiś przenośny dysk położony na blacie w sali konferencyjnej albo serwerownia mogą być strzałem w dziesiątkę. Serwerownia? Przecież tam głośno jest. Ale to nawet lepiej. Szum wentylatorów, jak mówiłem, zajmuje dość wąskie pasmo. A z racji tego, że jest dość głośny, to trzeba do siebie prawie że krzyczeć, aby się w ogóle w serwerowni dogadać. Czyli spełnia się warunek, że trzeba mówić głośno. Dzięki temu łatwiej przeprowadzić taki atak, szczególnie, że dysków jest tam od groma i jeszcze trochę. Aby poprawić dokładność, można też dodatkowo zastosować algorytmy rozpoznawania mowy, analizujące częstość występowania poszczególnych słów. Schemat wygląda więc następująco. Atakujący modyfikuje wewnętrzne oprogramowanie dysku twardego. Może to zrobić na różnych etapach. Od produkcji, stosując choćby atak kategorii supply chain, przez podmianę na przykład u dystrybutorów, po infekcję docelowych urządzeń jakimś złośliwym oprogramowaniem i modyfikację firmware dysków już u kogoś działających. Przejęcie kontroli w ten sposób pozwala wykorzystać dysk twardy w roli mikrofonu. Kiedy ktoś w otoczeniu będzie mówił, generując tym samym falę akustyczną, zaburzy nieco precyzję sunącej nad talerzem głowicy. Spowoduje to reakcję systemu korekcji błędów, który postara się to odchylenie naprawić. Analizując prowadzone na bieżąco korekty, atakujący będzie w stanie odtworzyć, jakie fale je spowodowały, a tym samym odtworzyć dźwięki składające się na rozmowę toczoną w pobliżu. No dobra. Odstawmy na chwilę kwestię praktyczności ataku tego rodzaju, a zastanówmy się, jak można mu przeciwdziałać. Po pierwsze, sporym utrudnieniem byłoby szerokie stosowanie przez producentów urządzeń cyfrowego podpisywania oprogramowania, które znajduje się w ich produktach. Aktualnie, niestety, wśród producentów dysków twardych podobno nie jest to reguła. Zupełnie jak w przypadku producentów pociągów. No ale do brzegu. Można też lepiej wytłumić pochodzące z otoczenia dźwięki, aby nie docierały one tak dobrze do wnętrza dysku. Jednak nie musimy polegać tylko na producentach. Można też wygenerować szum tła, który pokrywał będzie zakres częstotliwości ludzkiej mowy i spokojnie, nie oznacza to wcale, że w takim otoczeniu nie będzie można ze sobą rozmawiać albo słychać będzie jakieś głośne piski. Fizyka fal daje nam takie możliwości. A, no i w sumie zapomniałem o najważniejszym. Po prostu możemy korzystać z pamięci masowych opartych na półprzewodnikach, a nie z talerzowych dysków twardych, co w sumie ma przecież miejsce coraz szerzej w elektronice, której używamy na co dzień. Tak czy inaczej, ciekawostka. Co robić i jak żyć? Mam nadzieję, że jesteś coraz bardziej świadomy zagrożeń płynących ze strony różnych kamer, mikrofonów czy też innych żyroskopów wbudowanych w praktycznie każde urządzenie, z którego korzystasz. Warto jednak, abyś miał na uwadze, że ewentualne wycieki danych mogą również brać się z miejsc, których wcale byś o to nie podejrzewał. Talerzowe dyski twarde to stara i sprawdzona od lat technologia. Wydawałoby się, że niczym nas już nie zaskoczą, a wszystkie ewentualne ryzyka mamy już odkryte. Jak się okazuje, nic bardziej mylnego. To, że coś jest z nami od wielu, wielu lat, wcale nie oznacza, że jest w pełni zbadane na każdą okoliczność. Moim zdaniem to jest jeden z ciekawszych ostatnimi czasy ataków kategorii side channel. Jeżeli znasz jakieś inne, o których warto byłoby szerzej opowiedzieć, proszę daj znać w komentarzach, a postaram się zrobić o nich materiał. I to już wszystko na dziś. Tymczasem dziękuję za Waszą uwagę i do zobaczenia!